ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie martwimy się o Netflixa i cały biznes streamingowy. Czy w naszych portfelach jest jeszcze miejsce na płatne subskrypcje? Czy załamanie kursu akcji Netflixa, a było spore, po ostatnich danych powinno dziwić i martwić? A może czas zmienić rozliczanie platform streamingowych i zamiast wzrostów lub strat na liczbie użytkowników wymyślić coś innego? Czym będą w przyszłości takie platformy? Cytujemy przy okazji nowy raport Deloitte. Rafał śmieje się, że po raz pierwszy w historii mówił mniej niż ja. Nie, aż tak źle nie było. Nigdy bym tego jego fanom nie zrobił. Dobry odcinek nam wyszedł, ale jest jedna ważna uwaga. Nagrywaliśmy go dosłownie tuż przed tym, jak nowi szefowie CNN zamknęli po miesiącu platformę streamingową CNN Plus. Tak to się dzieje, proszę Państwa.
A, rachu ciachu!
Był taki moment, kiedy zaczynaliśmy naszą współpracę i ja przeszedłem taki test wiedzy o ekonomii. I ty zapytałeś mnie tak, dlaczego Uber kosztuje tyle i tyle, chociaż jest zadłużony tak i tak i tak, czyli miesięcznie tam nie dowozi. Nie? Ja nie wiem. Jak popatrzysz sobie dzisiaj na właśnie Netflixa naszego kochanego, jest platformą, która, jak to w ostatnich wynikach przyszło, straciła tam kilkaset tysięcy użytkowników.
200.
200 tysięcy, a rynek oczekiwał, że będzie 2,5 miliona nowych. A Netflix już jakiś czas temu sugerował, mówi, słuchajcie, no z tymi nowymi to już nie jest takie łatwe. Mamy coraz większą konkurencję, rynki nam się wysyciły, a poza tym cholera, odpadliśmy z rynku rosyjskiego, więc trochę nam tych ludzi też ubyło. Więc to jest coraz, może nie tyle trudniejszy biznes w jakimś sensie, co na subskrypcję przychodzą wszyscy, od gazet przez właśnie platformy streamingowe. Zastanawiam się, jak długo jeszcze patrzenie tylko na liczbę subskrybentów będzie wpływało na wartość spółki.
Netflix pokazał, że właśnie przestało,
no,
chyba.
Wiesz, no spadek.
I to jest, ja się zastanawiam, czy to rozmawiamy po tym, jak Netflix opublikował swoje wyniki, z których wynika właśnie, tak jak mówiłeś, że troszeczkę minimalnie im tam spadła liczba użytkowników i oni rzeczywiście bardzo fajnie jako alibi użyli tej Rosji i wojny, bo faktycznie liczba użytkowników spadła o 200 tysięcy, a w samej Rosji spadła o 700 tysięcy, więc gdyby nie Rosja, to byliby na plusie. Można powiedzieć, że tak można się łatwo usprawiedliwiać, ale jak się tam wgryźć głębiej, to widać, że ta liczba userów spadła im zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Ameryce Południowej i to już z Rosją nie ma nic wspólnego. Jedynym obszarem, na którym im nadal rośnie liczba użytkowników, jest Azja. Tylko południowo-wschodnia. A to jest niestety akurat taki region, w którym tak zwane ARPU mają najmniejsze, czyli average revenue per user, czyli to, ile po prostu kasują klienta, tak, miesięcznie. Po prostu tam zdecydowana największa część widowni wybiera te tańsze abonamenty, bo są do wyboru, jest ich kilka, prawda? A oni tam wybierają najsłabsze. I pewnie sprawa nie byłaby aż tak ciekawa, gdyby nie ta niesamowita reakcja rynkowa, bo właściwie dzień po tym, jak Netflix to podał, to akcje spadły o 35%, jeżeli właściwie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby mówić, że Netflix ma za sobą krach giełdowy.
Znaczy wiesz, firma żyje, nie upadła, to tylko jest takie no, załamanie kursu.
No, no tak, no chyba, że ktoś kojarzy, że krach to jest koniec
i to tu go nie ma.
No nie, natomiast przecena była absolutnie niesamowita. Zastanawiam się, bo Netflix w związku z tym, w tym komunikacie i w tym, co mówi prezes, zarysował właściwie nową i zupełnie inną przyszłość dla spółki, tak jakby rozpoczynali nową epokę zupełnie, która będzie polegać troszeczkę na czymś innym, ale troszeczkę zmienią model biznesowy i zastanawiam się, czy to będzie dotyczyć tylko właśnie Netflixa, czy w związku z tym, że to jest lider tego rynku, to za chwilę się cała branża w ten sposób zmieni.
Maciek Gozdowski, czyli szef Playera, pozdrawiam Maciek, jeśli słuchasz, napisał przy okazji informację o tym właśnie, jak wyglądają te wyniki finansowe Netflixa, takie fundamentalne pytanie, które idealnie dla niego to był taki fajny pstryczek, czy za chwilę Netflix nie powie, że zmienia trochę swój model biznesowy właśnie na to, że wpuści reklamy, ale dzięki temu ty będziesz miał taniej. A tak działa na przykład Player. Nie ma jedną z takich możliwości, że właśnie masz reklamy, ale masz dzięki temu taniej.
Ja czytałem, że
i oni to zrobili od razu.
Tak, ja czytałem, że w Stanach na przykład taką najpopularniejszą platformą, która działa według tego modelu jest Hulu.
Hulu.
I że w Hulu z tego modelu z reklamami korzysta ponad 80% userów, więc zdecydowana większość.
To jest niesamowite,
więc
dlatego, że
nie przeszkadza reklamy, bo te reklamy też są specjalnie dopasowane. One mają 4 sekundy, nie?
I no tak, w tym sensie tak, że to nie jest taki break reklamowy jak w telewizji, że możesz puścić, zjeść obiad, śmieci, wyprowadzić psa, umyć auto i wrócić. Ale ten kurs Netflixa i w ogóle cały ten raport o ostatnim kwartale pojawia się w momencie, w którym Deloitte Polski wypuścił fajny raport do subskrypcji. I na przykład jeśli chodzi o subskrypcję produktów cyfrowych, a czymś takim jest Netflix, tam jest wyraźnie napisane, że ludzie decydują się na model subskrypcyjny w tym kontekście, dlatego że mogą dzięki temu uniknąć nachalnych reklam.
Tak.
I teraz to słowo nachalne jest dlatego też podkreślone w tym raporcie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście jesteśmy w stanie przyjąć, że jeśli to jest inny rodzaj reklamy niż ten, który znamy z telewizji, a w sumie oni nam streamują to, co streamuje nam telewizja, to dobra, niech to będzie tam te nawet 30 sekund, 5 reklam, ale jak ja dzięki temu mam to $5 taniej, to biorę, nie?
Tak.
Chociaż to jest rzeczywiście fundamentalna zmiana, jeśli chodzi o model biznesów w Netflixie. No i muszą się jakoś ratować, bo tych subskrybentów to już nie ma tak naprawdę skąd brać. Tam już koparki poszły głęboko, szczególnie, że pojawiają się właśnie marzeń Disney Plusa i HBO Maxa i tych
Apple
konkurentów
TV, Apple Amazon, TV,
tak, Amazon tak. I tak dalej, tych nadawców czy streamujących
no
treści
i Netflix jest, i Netflix jest zdecydowanie droższy od nich wszystkich. Za cenę Netflixa w Polsce możesz mieć HBO, Amazon i Apple'a łącznie, tak? I jak Disney będzie w czerwcu, to pewnie też to się będzie mniej więcej zawierało w cenie Netflixa. Można by to uzasadniać, gdyby Netflix jakoś się wyróżniał pod względem kontentowym, gdyby miał tam jakieś niesamowicie ciekawe rzeczy. A pod tym względem mam wrażenie, że te serwisy są porównywalne.
No dzisiaj to jest
w każdym z nich można znaleźć coś ciekawego. To wcale nie jest tak, że Netflix jest od nich lepszy.
Choć był pierwszy, nie? Ten, który
to jest kwestia gustu, tak? Ale jednak no, nie wyróżnia się pod tym względem, mam
wrażenie. Myślę, że UX-owo się wyróżnia. To znaczy w tym sensie, że ta ich technologia, to w ogóle jakie jest obcowanie z aplikacją jest rzeczywiście versus inne, fajne i przyjemne. No ale znów, może nie każdy chce akurat za to płacić X pieniędzy, nie? Bo dzisiaj jak popatrzysz czy to na Playera, czy na HBO, na wszystkie te platformy, które się reklamują, no to jasne, że taki Disney ma swoje portfolio, on może powiedzieć, zobaczcie, macie dostęp do wszystkiego tego, ale jednak produkcje oryginalne będą kluczowe. Jestem ciekaw, jak
no
to
Netflix
na przykład...
ma ten fajny pomysł i to im się sprawdza, że zaczęli produkować właściwie w każdym miejscu na świecie te produkcje.
I w Polsce zaczynają
co
też.
Po pierwsze sprawia, że te produkcje mogą być ciekawe, bo to nie są hollywoodzkie produkcje, więc to jest jakby takie świeższe często. A po drugie to jest tańsze, no bo koszt gdzieś tam, kurczę, nie wiem, w Bangladeszu wyprodukowania serialu są niższe niż Hollywood, nie? Więc to po stronie Netflixa jest fajne. Natomiast w tym raporcie Netflix wyraźnie stwierdza, jakby sugeruje, że czas, w którym wartość rynkowa tych spółek zależała od tego, jak szybko one zdobywają nowych userów, się skończyła, ponieważ generalnie skończył się czas, w którym można łatwo znaleźć nowych userów.
Są w tamtych pieniądzach.
Są przy ścianie tak właściwie. Troszeczkę przez pandemię, która sprawiła, że ci wszyscy, którzy rozważali w ogóle, żeby zostać użytkownikami takiego serwisu, to zrobili w tym momencie, więc oni wszyscy już tam są w tym Netflixie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia dość istotna jest taka, że przez napaść Rosji na Ukrainę nie tylko zniknęli userzy z Rosji, no bo to jest jednorazówka, to jest do przełknięcia. Natomiast najprawdopodobniej, według wszelkich dostępnych prognoz, będziemy mieć do czynienia przez to z bardzo poważnym spowolnieniem gospodarczym, być może nawet i z recesją. Ludzie, jak jest recesja, to się boją, konsumenci, zaczynają oszczędzać, zaczynają oglądać pieniądz z dwóch stron ostrożniej, ograniczają swoje wydatki, tak? Więc jeśli sobie wyobrazisz przeciętną rodzinę gdzieś tam w Europie Zachodniej czy w Stanach, która stoi przed perspektywą obcięcia swoich wydatków miesięcznych, dajmy na to 10%, bo są do tego zmuszeni, no to co
nie to, co nie
bardzo
znamy.
Łatwo obciąć Netflixa. Zwłaszcza, że tam jest bardzo, ja sobie akurat to bardzo cenię w tych serwisach, jest niezwykle łatwo z nich zrezygnować. Po prostu robisz cancel i koniec. I w każdej chwili możesz tam wskoczyć z powrotem. Ja wręcz powiem ci szczerze, że nie wpadłem na to sam nigdy, ale czytałem ostatnio artykuł, w którym ktoś napisał, że Netflix to jest taki, w ogóle te serwisy streamingowe, to są takie serwisy, że warto je mieć przez jeden miesiąc w roku. Po prostu odpalasz sobie Netflixa na jeden miesiąc i przez ten miesiąc oglądasz wszystko, co cię interesuje, a potem się odpinasz, bo po co? I za rok, jak nagromadzi się nowych tych seriali znowu tak dużo, że jest sens je oglądać, to przypinasz się znowu i przez miesiąc je oglądasz, się wypinasz. Tak.
Miesiąc
a jak się wypniesz z Netflixa, to na następny miesiąc się podpinasz pod Amazona i oglądasz. I wiesz, i tak sobie wskakujesz i wyskakujesz, tak? Że nie ma sensu mieć wszystkie subskrypcje jednocześnie, no bo z nich nie korzystać, tylko tak najpierw tu, potem tu, potem tu, potem tu.
Urlop na żądanie. Muszę miesiąc, bo właśnie dobry content jest na Netflixie, muszę to obejrzeć na raz.
Tak, w każdym razie, przechodząc do sedna, Netflix zapowiada, że w związku z tym, że najprawdopodobniej nie będzie już jak zdobywać nowych userów w takich ilościach jak do tej pory, to oni przestają się na tym skupiać i skupiają się na tym, żeby jednak podtrzymywać mimo wszystko wzrost przychodów i żeby utrzymywać swoje marże. A jak to osiągnąć? Jak osiągnąć wzrost przychodów w sytuacji, w której nie ma nowych userów? Znaczy, sposób jest tylko jeden, musisz po prostu zacząć więcej kasować. Więc Netflix przechodzi z epoki ścigania się na rynku na nowych userów, zdobywania nowych userów jak najszerzej, przechodzi do nowej epoki, w której będzie ich doił po prostu coraz bardziej. Plus ten model z reklamami, tak, oczywiście, tylko, że bo wiesz, to też zwiększa przychody, jest nowe źródło.
To
przychody.
Rozumiem, tylko że no, dojenie też może, używając twojego sformułowania, też jest do jakiegoś czasu, nie? Bo jeżeli będziesz mówił mi, zapłać mi więcej, ale ja będę widział, że ty mi nie dowozisz lepszego kontentu, no to
zrezygnujesz. To, tak, dokładnie. I oni też tłumaczą to, bo w pierwszym kwartale stracili 200 tysięcy, a w drugim kwartale prognozują, że stracą 2 miliony klientów. Hmm. I oni piszą wyraźnie, tak, w tym komunikacie, że oni prognozują, że stracą 2 miliony klientów, ponieważ podnoszą ceny.
Tak.
Oni to biorą na klatę. No tak, ale to jest wpisali biznes, to sobie tak, w ten biznes, czyli nie boją się tego.
Szczególnie, że no ich w ogóle liczba subskrybentów jest chyba globalnie, patrząc po tych wszystkich platformach, największa, ale wiesz, o czym myślę?
230 milionów.
Tak, to jest niesamowite. Tak. Natomiast to jest, my tu rozmawiamy o platformach streamujących wideo, natomiast to samo dotyczy chociażby New York Timesa, który pamiętam, jak kupował sobie Athletic. To był taki moment, w którym jak liczono tych subskrybentów New York Timesa, który też jest notowany na giełdzie amerykańskiej, no to też od razu tłumaczyli, że dla nich no to kupienie sobie The Atlantic to jest kupienie miliona subskrybentów, tak? To jest dla nich ta waluta. I teraz największym wyzwaniem dla każdej takiej platformy, udaję takiego mądrego, co czytam, bo się sami szykujemy z Voice House Clubem do subskrypcji, ten moment, w którym utrzymanie tego użytkownika jest największą trudnością, nie? Czy nawet ostatnio Brand24, jak podawał swoje wyniki, mimo że to nie jest streamingowa platforma, to też Michał Osadowski pokazywał, że zwiększyli ceny, im to ARPU, o którym mówiłeś, się bardzo poprawiło i to oznacza taką większą lojalizację klientów. I teraz wracając do raportu Deloitte o subskrypcji, przyszłością tej subskrypcji ma być trochę ten model, w którym Amazon funkcjonuje, że oni ci no, dają tą telewizję też, ale tak naprawdę Amazon kojarzy się ze sklepem.
To jest dodatek,
nie? To jest dodatek, że będziesz musiał mieć dużo różnych korzyści dla użytkownika, żeby on chciał z tą twoją subskrypcją być. I że to będzie takie kolekcjonowanie subskrypcji przez użytkowników w niedługiej perspektywie. Nie?
Ale zauważ, że właściwie Netflix jest jedyną taką platformą, która nie ma takiego zaplecza. Bo obok Netflixa jest Amazon, który ma całą masę różnych innych rzeczy i może rozszerzać ten pakiet. Jest Apple TV. Apple może rozszerzać ten pakiet o różne inne dodatkowe rzeczy. Tak? Jest HBO, który jest częścią Discovery, no i tak. Warnera, tak? Więc to jest wprawdzie biznes telewizyjny, więc nie tak szeroki jak Amazon na przykład, ale tutaj też jest możliwość upgrade'owania tych subskrypcji o jakieś nowe, dodatkowe elementy. I jest Disney, który też dokładnie Disney to są parki rozrywki, przecież kina to jest bardzo zdywersyfikowany model biznesowy, więc wszystkie te czołowe platformy subskrypcyjne na świecie, poza Netflixem, są w takiej sytuacji, w której można to rozszerzać w dowolnych kierunkach. Mam wrażenie, że dlatego też rynek się strasznie zjeżył na to, co pokazał Netflix, ponieważ wychodzenie z założenia, że teraz zaczniemy kasować ludzi coraz więcej i dzięki temu będziemy podtrzymywać swoje własne marże, mam wrażenie, że 5 lat temu Netflixowi to by wyszło, a dzisiaj już niekoniecznie może im to wyjść, bo jednak ludzie mogą przejść do konkurencji, która wcale nie jest słabsza, a poza tym ta konkurencja jest tak bogata, że może bardzo to długo prawda. Wywierać nacisk na Netflix. Netflix też nie jest biedny oczywiście dzisiaj. I w tym raporcie, po którym kurs się zwalił o 35%, oni pokazali prawie $1.5 miliarda zysku.
Przestań.
Tylko, że na to nikt
nie patrzy. To jest problem. Ale zobacz, nawet jak mówimy sobie właśnie o HBO Max, i o tej całej grupie, która dopiero co się połączyła, to nie wiem, 2 tygodnie temu była oficjalna zgoda na to, żeby Discover się połączył z Warnerem i nasi koledzy z TVN-u mają nowego szefa. I teraz CNN odpalił przecież CNN Plus, który jest genialną, fajnie wyglądającą platformą, która po prostu daje streaming telewizji.
Chociaż czytałem, że rozczarowujące mają wyniki, jeśli chodzi o liczbę subskrypcji.
A, w ten sposób. No ale właśnie,
niespecjalnie
może,
ludzie
wiesz,
się na to...
Albo w złym czasie startują. Natomiast czytałem, dlaczego oni w ogóle startują. No bo przecież można by wrzucić te wszystkie rzeczy CNN-owe tak po prostu. Umowy, jakie mają z kablówkami w Stanach, są tak napisane, że nie pozwalają im, żeby na przykład taki Anderson Cooper, robiący program, który jest w kablówce, robił to samo na platformie streamingowej. Teraz ci hości z telewizji robią nowe programy na platformie streamingowej, bo inaczej nie dało się tego obejść. Ale to wyzwanie jest duże, dlatego że CNN pokazywał tego swojego CNN Plusa jako nowe otwarcie, że dla nich to jest wejście w nową erę telewizji informacyjnej i oni zatrudniali prawie 200 12 nowych osób, które mają tą redakcję prowadzić. No a wiemy, myślę wszyscy, nasi słuchacze też doskonale, że co jak co, ale informacja to jest jedna z najdroższych rzeczy na rynku. No. Wyprodukowanie dobrego programu informacyjnego.
Ewidentnie jest moda na robienie różnych takich coś tam Disney+, CNN+ i tak dalej. I z pewnością nie wszystkim to wyjdzie, no bo jak jest taka moda, to zawsze są zwycięzcy i zawsze są przegrani i na pewno nie jest tak, że dla każdego to jest odpowiednia droga. Natomiast wygląda to ciekawie i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, kto przegra, ale rzeczywiście krajobraz się zmieni.
Zanim pójdziemy dalej, mam prośbę. Oceń nasz podcast w aplikacji, w której nas słuchasz. Wracamy do rozmowy.
Jeszcze jedną ciekawą rzecz słyszałem a propos tego Netflixa i tego modelu reklamowego, że no, doświadczenia z Hulu chociażby pokazują, że ludzie w to pójdą, że im to nie przeszkadza. Natomiast nie ma do końca pewności, czy reklamodawcy w to pójdą. Czytałem artykuł na Bloombergu, w którym wypowiadali się właśnie reklamodawcy, którzy po pierwsze są w szoku, ponieważ nie spodziewali się, że Netflix kiedykolwiek, że to jest dla nich bardzo fajny rynek i tam jest dużo użytkowników, więc super, że to się dla nich najprawdopodobniej otworzy. Natomiast mają jeden bardzo ciekawy problem, polegający na tym, że Netflix właściwie od zawsze ma taką manierę, taki sposób, że jak wrzuca nowy serial, to wrzuca wszystkie odcinki jednocześnie. A oni woleliby, żeby to było w sposób taki bardziej tradycyjny jak w telewizji, że wiesz, co tydzień jeden odcinek. Ponieważ jak wrzucasz co tydzień jeden odcinek, to widzisz, co się dzieje z oglądalnością. I jeśli na przykład jakiś serial nagle zaczyna zyskiwać na oglądalności, to możesz dorzucić reklam przed piątym albo przed szóstym. Wiesz, masz na to czas, żeby zdecydować. A jak oni wrzucają wszystko naraz, ten reklamodawca musi podjąć decyzję w ciemno. Czy chce mieć te swoje placementy reklamowe w okolicach serialu, o którym nie wiemy, jak dobrze będzie oglądany. Tak właściwie nie ma żadnych informacji i musisz podjąć tą decyzję, zanim oni wpuszczą ten serial. Tak? I to im będzie właśnie podobno przeszkadzać i w związku z tym to troszeczkę wygląda inaczej niż w przypadku innych, bardziej tradycyjnych rynków mediowych, gdzie pojawia się też ten element reklamowy. Nie? I ciekawe, czy się Netflix tutaj też ugnie i czy zacznie wpuszczać seriale. Nie, że wszystkie odcinki naraz, tylko że tak po kolei. Bo jak się ugnie, to znaczy, że reklamodawcy tutaj wygrali swoje.
W ogóle to będzie o tyle ciekawa też zmiana, no bo jeżeli dane mówią, że uciekaliśmy do subskrypcji, żeby się uwolnić od reklam.
Ale natarczywych.
Takich,
których nie jesteś w stanie. Ale jeśli... że wiesz, otwierasz stronę w internecie i wypada ci 6 pop-upów jeden za drugim, właściwie nie wiesz, gdzie jest ta treść, którą miałeś przeczytać, a gdzie są reklamy.
Ale z drugiej strony, wiesz, zastanawiam się, na ile na przykład cena pakietu będzie zależała od tego, czy zanim zacznie się twój ulubiony serial, to będziesz oglądał, nie wiem, 5 minut reklam, 15 minut reklam, czy 5 sekund reklam.
Czyli tam, że dodatkową segmentację
bo zobacz, jeżeli mam, jak wiem, że to jest, nie wiem, 7 sekund albo 15 sekund, wytrzymam. Tak? Nawet nie będę skipował. Jeśli one będą fajnie zrobione...
Słuchaj, najfajniej by było, gdyby w ogóle Netflix wprowadził taki suwak, że sobie sam ustalasz sekundy reklam. Każda sekunda ma cenę. Tak? I po prostu, i że sobie możesz sam przesuwać. Tak? Jeśli się okaże, że reklamy są fajne i ci nie przeszkadzają,
to może ale one nawet... będą musiały być fajne, żeby nie przeszkadzały. Nie? Druga rzecz jest taka, że wracamy do tego, wiem, że to jest niezbędne.
Chociaż wiesz, że reklamy będą musiały być fajne. No, jeśli już wejdą w reklamy, to tutaj w grę zaczynają wchodzić biura, które będą lokalnie rozmieszczone po całym świecie. Przecież to nie będą centralnie sterowane z Kalifornii reklamy.
Chociaż, wiesz,
w reklamy w Polsce będzie musiało ogarniać biuro Netflixa w Polsce i tak dalej. Tak? I reklamy z Polski mogą wyglądać inaczej niż reklamy z Kalifornii.
No, choć pewnie jakiś standard zostanie wprowadzony, ale też myślę sobie o tym, że to była też taka ucieczka przed tymi wszystkimi prerolami, midrolami i tam wyprowadzającymi rolami, czyli tymi miejscami, w których te reklamy są. Nie? Jestem ciekaw też, jak to będzie dzielone. Czy to jest tylko przed, a potem masz spokój? Czy to jest tak, że po 15 minutach w najciekawszym momencie właśnie buchnie coś? Nawet
a może będzie tak, że w trakcie filmu będzie jakiś pasek?
Scroll taki.
Scroll.
Pilne. W Biedronce dojechały świeże warzywa i owoce.
Ja teraz oglądam koszykówkę, wiesz, też na płatnym, wykupiłem sobie subskrypcję cyfrową Ligi NBA, ograniczoną i oglądam i powiem ci szczerze, że jestem absolutnie, znaczy z jednej strony jestem załamany tym, jak bardzo tam już nie chodzi o koszykówkę, a z drugiej strony jestem też pełen podziwu, jak oni monetyzują absolutnie każdy centymetr ekranu. Tam po prostu oglądasz film i tam ci ciągle coś miga naokoło. A do tego jeszcze...
A jak zapłacisz więcej, to przestanie migać, czy nie? Jak to jest?
Nie, bo po prostu to jest... De facto kupując subskrypcję, dostajesz dostęp do ich telewizji, do NBA TV, która transmituje mecze. I tak właściwie to jest relacja telewizyjna, więc to wygląda tak jak w telewizji, czyli właśnie są te różne paski. No tak, masz jeden pasek z tym, jaki jest wynik meczu, a pod tym paskiem jest następny pasek, w którym jest napisane, że jak jest mecz w Denver, to gdzie w Denver możesz wymienić opony albo pójść na lody.
Ale wiesz, o czym pomyślałem teraz? Nasi koledzy z TVN24 wiem, że kombinują z kodem QR w rogu ekranu, który ma przenosić do 24 Go, ale z drugiej strony, jeśli kupujemy dostęp do cyfrowej rozrywki, no to stamtąd przekierowywanie do sklepów online'owych też będzie dynamiczne, nie? Że tak naprawdę oglądasz serial, pojawia się coś fajnego, tak jak na Instagramie dzisiaj. Masz jakąś koszulę, od razu pojawia ci się cena, pykasz i masz w koszyku, wychodzisz z zakupami.
Tak, tak, tak. A w przypadku seriali i Netflixa jeszcze dodatkowo pojawia się możliwość...
Gadżety seriali.
Tak, pojawia się możliwość łączenia tego z private placementami, nie? W serialach. Tak, oczywiście tam, że bohater biegnie w butach, no. Tak, jest kadr na buty i od razu możesz klikać i tak z boku możliwość kliknięcia i kupienia sobie dokładnie tych butów. Tak?
Słuchaj, jeśli oni tego jeszcze nie wymyślili, a my im to zaproponowaliśmy, mamy nadzieję, że jakoś się dogadamy. No.
Tam ja bym widział też na przykład synergię.
Poczekaj, no weźmy za to pieniądze, za to pomysł.
W takim modelu z Fanwisherem na przykład.
O,
też,
dokładnie.
Nie? Tam mówi coś.
James Bond ci dziękuję, że obejrzałeś.
Aktor James Bond i obok jest, że możesz sobie kupić Jamesa Bonda, który tam składa życzenia. Nie?
Dobre to. Poczekaj, mam jeszcze te pieniądze.
15% od tego biorę.
Płatne w dolarach, $50 dla pana Rafała.
Mogą być kanadyjskie.
Kurczę, ale mamy nadzieję, szanowni słuchacze, tak swoją drogą, że, bo myślę, że to na końcu zawsze jeden z naszych szefów, nie przypomnę sobie jego nazwiska, byłych szefów oczywiście w TVN-ie, zawsze powtarzał, i to powtarzał 100 lat temu, zanim to było modne, że content is the king. I to zawsze tak będzie. Jakby zapłacisz za dobry content na końcu. Trochę jak dzisiaj, uwielbiam Andersona Coopera, więc ja go kupuję w każdej wersji. Jak mi powiedzą, że on jest teraz na CNN Plus i żeby go oglądać muszę zapłacić X, no to ja to zrobię, nie? Bo to trochę ciekawe, tak to będzie wyglądało.
To ciekawe, że on tak mówił, bo ja z kolei pamiętam, jak TVN wchodził na giełdę i przeczytałem ich prospekt emisyjny. Mm-hmm. Ich, wtedy to I był no nasz tak. prospekt emisyjny, żeśmy tam pracowali. Przeczytałem ten prospekt emisyjny i zapadło mi w pamięć jedno absolutnie niesamowite zdanie. No to w prospekcie emisyjnym piszesz do inwestorów, no tak, więc tak, jakby to jest inny trochę przekaz.
Piczujesz.
Tam było napisane, co właściwie robi TVN w swoim modelu biznesowym, czym się zajmuje. I to było cudowne, bo tam było napisane, że TVN zajmuje się tworzeniem korzystnego otoczenia dla treści reklamowych. Korzystnego otoczenia medialnego, tak? Dla treści reklamowych.
Dobra.
I tam było napisane,
dobre,
co prawdziwe. Jest kluczowe w tym biznesie.
No, ale
nie
w biznesie
tam, że content. Content jest po to, żeby tworzyć korzystne otoczenie dla treści reklamowych.
To ładne.
Ładne, nie?
Ładne i prawdziwe z drugiej strony. Ale to jest też właśnie duże zagrożenie, bo stąd się w ogóle wzięła subskrypcja. Zobacz, dzisiaj Patronite to jest też jakaś forma subskrypcji, choć zupełnie inna, ale stąd właśnie się wzięła ona, że ludzie chcieli uciec od takiej formy reklamowej i mieć spokój. Zapłaciłem raz i nie chcę,
tak.
nie? Albo inaczej, zapłaciłem i dzięki tym pieniądzom też zrób fajną treść po prostu, ale już nie bombarduj mnie reklamami. Więc teraz ta zmiana tego wszystkiego, myślę, że spowoduje tutaj ciekawą rewolucję i być może poza tworzeniem dobrego otoczenia dla reklam, jednak content is the king wygra.
No. No i być może też sam rynek reklamowy troszeczkę się rozwinie i te reklamy faktycznie będą zdecydowanie bardziej do zaakceptowania i fajniejsze.
To jest w ogóle bardzo ciekawe też na tym rynku podcastowym, który też jest przecież subskrypcyjny. Zresztą właśnie, a propos szukania różnych treści, jak Amazon kupił sobie dom podcastowy Wondery, no to po to, żeby produkować dobre treści i znów pojawiają się reklamy w podcastach, ale one są o tyle fajne, że one zawsze są prowadzone przez hostów, bo to do nich ta wiarygodność przylgnęła i to oni są najlepszymi nośnikami tej wiarygodności i budują tą relację ze słuchaczem najbardziej. I coraz odważniej te reklamy w podcastach się pojawiają, ale one znów muszą być właśnie takie bardzo dopasowane do, nie?
Czyli no, takie szczere, jakieś wiarygodne.
Nie, inaczej się nie da, nie? To jest taki brand and content, który siłą rzeczy on słuchacza nie odstraszy, on da mu wartość też i wtedy słuchacz pomyśli sobie, okej, okay, to w sumie nie ma sprawy. My nawet teraz, jak zastanawiamy się nad pricingiem dla modelu Voice House Clubu, to zastanawiamy się, czy iść w tą stronę amerykańską, która mówi i w Wondery Plus na przykład masz szansę usłyszeć coś wcześniej i bez reklam. Ale z drugiej strony, jeśli zapytałbyś tego samego człowieka, który słyszy bez reklam, czy dla niego to jest wartość, czy będziesz miał z reklamami, ale taniej. On może powiedzieć, a dobra, jeśli to będą tam, nie wiem, 2-3 reklamy puścicie z Rafałem na początku, ale ja mam to 5 zł taniej, to biorę. Nie? To jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Zależy, dużo pracy przy tym.
Zależy od człowieka, mam wrażenie, że to zależy od tego, że po prostu jedni faktycznie cenią sobie absolutnie wszystkie oszczędności, nawet nawet jeśli to jest 5 zł. A po drugie mam wrażenie, że to zależy też troszeczkę od tego, jak bardzo ci zależy na tym kontencie, jak bardzo on jest dla ciebie ważny, bo mam wrażenie, że dość często dzisiaj jest tak, że ludzie, konsumenci, użytkownicy są rozleniwieni i tak właściwie im się nudzi i oni sami nie wiedzą, co oni tam chcą oglądać i tak tym palcem tam po tym ekranie tak przewijają sobie, przewijają i jak już dojdą do wniosku, że coś tam sobie kliknął, żeby to obejrzeć i wtedy im wyskoczą reklamy. Ja tak często też miałem, że coś tam znalazłem i tak sobie myślę, nie, że czegoś szukałem, tylko coś mi się tam nawinęło i mówię, no dobra, obejrzę. I klikam i jest minuta reklam. I sobie myślę, a minuta to nie, tak, aż tak bardzo mi się nie chce.
Tak.
Od razu uciekam. Natomiast jeśli jest to coś, co bardzo chcę obejrzeć, to jestem w stanie tolerować reklamy wtedy, tak. A to, czy ja bardzo chcę coś obejrzeć, czy nie, to jest kwestia jakości tego kontentu. Czyli kurczę, wróciliśmy do tego dyrektora z TVN-u. No, tak,
mam nadzieję, że ekonomicznie
jest. Czyli może
taki
w tym modelu TVN-owskim z 2005 roku to faktycznie może było trochę na wyrost, ale w modelach subskrypcyjnych dzisiaj to jest rzeczywiście sedno. Tak.
Amen. Bardzo dziękuję, panie Rafale.
Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.